Słuchasz podcastu programu Klapre e Pludres.
Zdążyć przed cukrzycą to program realizowany przez Szpitale Pomorskie. Odsyłaliśmy już na stronę dzisiaj, ale oczywiście powtórzę. szpitalepomorskie.eu/cukrzyca. Rozmawialiśmy już na temat tego, jak można się zapisać na takie badanie. Wcześniej trzeba oczywiście wypełnić ankietę. Rozmawialiśmy również z doktor diabetolog, która mówiła, jak możemy unikać, co zrobić, jak sobie pomóc. A dzisiaj będziemy rozmawiali z psycholog, psychoterapeutką, która pracuje w zespole leczenia otyłości, Grażyna Pławecka. Doktor, dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Pani Grażyno, no teraz tutaj takie pytanie wprost, bo ja myślę, że nie tylko mnie się nasunęło. Co ma psycholog, psychoterapeuta do jedzenia? Ja przepraszam, może mieć kucharz, dietetyk, prawda, lekarz pierwszego kontaktu, bo zrobi nam morfologię i będzie widać, albo poziom cholesterolu, ale psycholog do jedzenia?
No okazuje się, że jednak wcale nie mało, ponieważ no jedzenie jest naturalną potrzebą, tak, naturalną częścią życia, no ale często kiedy staje się nadmiarowe, często kiedy nie służy tylko do odżywiania, ale na przykład do regulowania emocji, zaczynamy mieć problemy. I tutaj też często właśnie taka rola psychologa w procesie odchudzania jest bardzo potrzebna, żeby trochę przepracować nasze przekonania na temat odżywiania, żeby też trochę popracować nad tą motywacją do działania, czasem planowaniem różnych rzeczy, więc tym się też zajmujemy.
Czyli tak upraszczając bardzo, nie zajadamy stresu, nie powinniśmy zajadać stresu na przykład.
Powinniśmy szukać różnych sposobów radzenia sobie ze stresem, z emocjami, bo to też nie jest tak, że my tylko zajadamy stres, bo zajadamy też nudę, zajadamy zmęczenie. Czasami jemy więcej, kiedy po prostu się cieszymy, kiedy nagradzamy się za wysiłek, więc jest to no, dużo bardziej złożona sprawa niż tylko takie proste, że jestem zdenerwowany, wystraszony.
A co by się zgadzało? Bo ja najczęściej sięgam po czekoladę, bo to jest mój ulubiony słodycz, w momencie, kiedy jestem zmęczona, kiedy brakuje mi tej energii, zwłaszcza ten taki czas teraz przesilenia wiosennego. Dla mnie osobiście jest bardzo ciężkim czasem, dla mojego organizmu. Ja coś pani pokażę, uwaga. Jest to tabliczka czekolady. Niestety nie gorzkiej, bo taką mi przynieśli. Ale czekolada to jest coś, co mnie no, w tych momentach... Ja wiem, że to jest tylko chwilowe, prawda?
Tak. To jest zdecydowanie chwilowe. Znaczy generalnie jakby nie ma też nic złego w tym, że my czerpiemy radość z jedzenia, że czasami poprawiamy sobie nią nastrój. Problem pojawia się wtedy, kiedy jest to nasza taka podstawowa strategia, tak? Więc jeżeli to jest okresowo, to raczej nie wpłynie jakoś bardzo na naszą masę ciała, ale jeżeli będziemy korzystać z tego nadmiernie, tak, będzie to nasz główny sposób, będzie się to wymykało spod kontroli, to może się to w dłuższej perspektywie przełożyć też na wzrost masy ciała, która z kolei generuje nam wiele innych problemów, bo też na przykład będzie wpływała na nasze samopoczucie, nie tylko to fizyczne, ale też psychiczne.
Pani Grażyno, jak powinniśmy traktować jedzenie? Bo mówiliśmy o tym właśnie takim, żeby to nie było coś, no właśnie, czy jedzenie powinno być czymś wyjątkowym? Co my powinniśmy z tym zrobić, żeby nie wpaść w jakąś taką pułapkę?
Znaczy, jedzenie przede wszystkim jest taką naszą podstawową potrzebą fizjologiczną. My nie możemy przestać jeść, bo nasz gatunek by nie przetrwał, tak? Ale rzeczywiście w tej chwili mamy tak ogromny i łatwy dostęp do jedzenia, że często jemy nie tylko po to, żeby zaspokoić głód, ale właśnie przy okazji spotkań towarzyskich, albo właśnie, żeby wyregulować emocje, co też samo w sobie nie jest takim dużym problemem, to jest kwestia tak naprawdę tego umiaru, tak, i znalezienia pewnego balansu. Ja czasami widzę też u moich pacjentów, że mają bardzo negatywny stosunek do jedzenia, zaczynają go się w pewnym momencie bać, no bo jeżeli pacjent z otyłością przychodzi do lekarza, to słyszy przede wszystkim, proszę jeść mniej. I niektóre więcej się ruszać, tak? Niektóre osoby traktują to bardzo dosłownie i zaczynają nam się głodzić. Tylko że później, kiedy no już organizm zacznie się dopominać o swoje, o ten zastrzyk energii, to trudniej jest tą kontrolę zachować. Więc no, nie możemy traktować jedzenia...
W skrajny,
żebyśmy,
tak, żebyśmy
się
nie
bujali z jednego krańca na drugi.
Współpracuje pani z osobami otyłymi, które pewnie też w większości przypadków mają inne schorzenia również, bo to tak przeważnie niestety bywa, że jedno pociąga za sobą drugie. Jakie najczęściej problemy takie osoby z otyłością mają, które już, bo czasami jest tak, że ktoś jest otyły, faktycznie ma nadwagę, gubi tą nadwagę, wraca do swoich rozmiarów i tej pomocy psychologa nie potrzebuje, a pani pomaga?
No mam nadzieję, że tak.
Ale w czym? W sensie,
czym pomagam?
W czym pani pomaga? Tak, z jakimi kwestiami się do pani zgłaszają?
To znaczy tak, ja akurat pracuję w szpitalu w Wejherowie w zespole przy zabiegach bariatrycznych, tak? W tej chwili od stycznia ruszył program COSBAR, to jest taki program skoordynowanej opieki nad pacjentem bariatrycznym, więc my tutaj podchodzimy zespołowo, więc mamy i dietetyka, i fizjoterapeutę, psychologa, internistę, no i oczywiście chirurga, który takich operacji zmniejszania żołądka chociażby dokonuje. Jakby moja część pracy to jest przede wszystkim przygotowanie pacjenta, tak? Właśnie omówienie tej roli jedzenia, ale też motywowanie do zmiany nawyków żywieniowych. Często też rozpoznanie różnych schorzeń, które mogą, takich psychologicznych, tak? Problemów, które mogą towarzyszyć otyłości, jak na przykład depresja, ale też zaburzenia odżywiania. No tutaj przede wszystkim myślimy o takim zespole kompulsyjnego jedzenia, które rzeczywiście no, może doprowadzić też do powstania tej nadmiernej masy ciała, więc to jest złożony problem. Oczywiście oprócz tych problemów takich psychologicznych, no to nasi pacjenci doświadczają też wielu trudności, też
czysto życiowych,
ale też fizycznych, tak? To są zwyrodnienia stawów, ale też cukrzyca właśnie,
tak.
Między innymi problemy hormonalne. No jest to też takie schorzenie, taka choroba, która z jednej strony wpływa na powstawanie kolejnych problemów, ale też może być wywoływana przez różne trudności. Na przykład właśnie depresja może też prowadzić do otyłości, bo w depresji często mamy wzmożony apetyt. Niektóre antydepresanty mogą jakby wzmagać właśnie apetyt, wzmagać też to.
Choroby hormonalne, prawda? Tak. Bardzo popularne wśród kobiet, prawda?
Dokładnie, więc jest to na tyle też złożony problem, że taka rada właśnie jedz mniej więcej się ruszaj, raczej nie wystarczy, a przynajmniej nie na długo.
Ja myślę, że to jest bardzo ważna informacja, bo bardzo często, kiedy myślimy o tym, żeby z tej otyłości wyjść, bo no mówmy się, otyłość to już jest poważna sprawa, bo tam nadwagi tak. Można mieć 5-10,
tak,
czy tam...
No nasi tak... pacjenci mają po kilkadziesiąt kilogramów.
No właśnie, a no, otyłość to już jest bardzo poważna sprawa. My bardzo często, no osoby, które chcą zgubić tą wagę, myślą sobie, aha, no dobrze, no to dietetyk, prawda? No tak. Bo to pierwszy lekarz, do którego no dobra, wcześniej zrobimy jeszcze podstawowe badania krwi, no to może
żeby
lekarz...
jeszcze robili.
No, no, to jest jakby inna sprawa. No to może jeszcze ewentualnie zrobilibyśmy to badanie krwi u lekarza rodzinnego, ale nikt nie pomyślił właśnie o tym, że ta nadwaga to może być problem z naszymi emocjami, bo z tego, jak tutaj rozmawiamy, to wychodzi, że pierwsza rzecz, no to faktycznie jedzenie to podstawowa potrzeba naszego organizmu, ale wychodzi na to, że zaraz z tyłu stoją emocje.
Tak, zdecydowanie. No i dlatego też ta rola psychologa rzeczywiście... No coraz więcej, ma coraz większe znaczenie w tym sensie, że pacjenci są coraz bardziej tego świadomi, tak? I mamy coraz więcej osób, które oczywiście zaczynają od tej pracy z dietetykiem, ale jednak prędzej czy później też trafiają na przykład na terapię, żeby chociażby nad tym zajadaniem stresu, zajadanie różnych emocji też sobie przepracować,
poznać,
nauczyć.
Dlaczego tak się dzieje, bo to przecież też tak. Gdzieś źródło musi być przecież,
zdecydowanie.
Prawda?
Zdecydowanie. Najczęściej to są różne też rzeczy, które gdzieś wynosimy z domu, pewne nawyki, tak, pewne sposoby, no bo jeżeli dziecko jest smutne, to co często mama daje? Cukierka.
Czekoladka. Coś dobrego, słodkiego. Tak. Rozmawiamy dużo o jedzeniu i chyba o tym jedzeniu trzeba rozmawiać, prawda, żeby to nie stało się jakimś takim też naszym tematem tabu, bo to, co pani mówiłam tutaj poza anteną, mam też znajomych, którzy na przykład mówią, słuchaj, ja mam wrażenie, że świadomość już tego teraz, że jedzenie jest moim uzależnieniem, że to jest choroba.
Znaczy z tym uzależnieniem od jedzenia to są też różne koncepcje.
No bo
tak?
Fizjologiczne, prawda?
Tak,
no,
to
nasz
znaczy
organizm...
wszyscy potrzebujemy tego jedzenia, tak jak zresztą przed chwilą rozmawiałyśmy o tym, ale rzeczywiście czasami ta zbytnia sztywność, tak, to próby odmawiania sobie wszystkiego, wbrew pozorom mogą nas doprowadzić do utraty kontroli, tak? Więc tutaj jakby w tym znaczeniu, kiedy nie potrafimy właśnie odżywiać się właściwie do naszych potrzeb, tak? Możemy mieć wrażenie, że właśnie nie mamy tej kontroli, że jesteśmy wręcz uzależnieni od pewnych produktów, ale to są też takie rzeczy, nad którymi my pracujemy właśnie w terapii, żeby trochę uelastyczniać to podejście do myślenia o jedzeniu, tak? Żeby uelastyczniać też te nasze zachowania związane z jedzeniem. Właśnie, żeby nie było takiej sytuacji, że my mamy dwutygodniowy post Dąbrowskiej, tak? Żywimy się tylko sokami, warzywkami, tak. Ale później z tego głodu rzucamy się na ciastka i pizzę, tak? I wtedy możemy mieć takie wrażenie, że to jest tak uzależniające, ale wynika to po prostu z pewnej i fizjologii, ale też z pewnego napięcia, które tak restrykcyjne diety też nam generują.
Ja pani powiem więcej, na tym też czasami mogą chyba stosunki towarzyskie ucierpieć.
Zdecydowanie, tak.
O tym rozmawiałyśmy, że myślę, że każdy z nas miał w życiu taką sytuację, kiedy dzwoni do koleżanki, mówi: słuchaj, przyjedź, mam kawkę, upiekłam ciasto, ja jestem akurat zwolennikiem pieczenia, robienia wszystkiego w domu, nie kupuję wyrobów piekarniczych, tak bym to nazwała, bo tu oczywiście czekoladka jest, prawda, ale to jest trudno. Natomiast usłyszałam, że słuchaj, nie mogę do ciebie przyjechać, bo jestem na diecie i nic oprócz herbaty bądź gorzkiej kawy rano mi nie wolno. Albo słuchaj, dzwonię, mówię: jest weekend, przyjdźcie, posiedzimy, pogadamy, będzie fajnie, kolacyjkę zrobimy, wiadomo. Nie, bo my jesteśmy od 2 tygodni na diecie.
To jest takie strasznie przykre i wtedy rzeczywiście to życie kręci się wokół jedzenia, a to nie o to też chodzi, tak? Niech to będzie dodatek, niech to będzie coś normalnego, ale przez to, że my staramy się za wszelką cenę kontrolować, unikać, to całe nasze życie zaczyna się wokół tego jedzenia kręcić. No, trochę tak jak, analogicznie jak u alkoholików, tak? W tym sensie możemy myśleć o pewnej mechanizmach uzależnienia.
Że jeżeli chodzi o uzależnienie alkoholików, czy na przykład od wyrobów tytoniowych, to jest trochę łatwiejsze, w cudzysłowie oczywiście, uzależnienie niż od jedzenia. Dlaczego?
Znaczy, ja mam takie podejście przynajmniej, że alkoholik czy osoba uzależniona od tytoniu ma właściwie jedną substancję, tak? Pewne produkty, określoną ich liczbę, stosunkowo niedużą, których powiedzmy powinien unikać, a my nie możemy unikać jedzenia, więc tutaj mamy o tyle trudniej. Musimy nauczyć się dokonywać korzystniejszych dla nas wyborów żywieniowych, tak? Więc pod tym względem jest to dużo trudniejsze. Często na przykład moi pacjenci, których kwalifikuję do zabiegów bariatrycznych, trochę mają takie oczekiwanie, że to jak w momencie, kiedy będą mieli już mniejszy ten żołądek, będzie mniejszy ten apetyt, to oni właściwie będą mogli nie jeść, funkcjonować bez jedzenia.
Tak się nie da.
A tak się nie da. I często takie podejście sprawia, że prędzej czy później zaczynają podskubywać, podjadać, bo rzeczywiście możemy przez jakiś czas nie jeść, czy jeść bardzo mało, ale prędzej czy później organizm się o swoje upomni. I to z nawiązką. Dlatego większość diet, im bardziej restrykcyjne, tym szybciej kończą się efektem jojo.
Kiedyś słyszałam taką mądrą rzecz, że aby schudnąć, trzeba jeść.
Tak, zdecydowanie, tylko że odpowiednio do potrzeb, różnorodnie, żeby też nie doprowadzić do niedoborów, które, jeżeli powstaną pewne niedobory, wzmagają nam chociażby takie zachciewajki na różne wysokokaloryczne produkty, więc tutaj znowu mamy bardzo wiele takich błędnych kół. Poza tym, nie oszukujmy się, jeżeli ja wychodzę z założenia, że przychodzę na dietę, odmawiam sobie wszystkiego, to generuje strasznie dużo takiego napięcia emocjonalnego.
I wtedy sięgamy po coś.
Tak, które z kolei później najłatwiej jest rozładować poprzez jedzenie i mamy tutaj, tak jak mówię, błędne koło.
Mówiła też pani o fajnej rzeczy, jakim jest na przykład ruch, że możemy sobie właśnie czymś się zająć, prawda? Jak myślimy ciągle o jedzeniu albo, nie wiem, chcemy coś zacząć, nie wiemy jak, od najprostszych rzeczy zaczynamy od ruszania się po prostu, bo to też powoduje, że po pierwsze endorfin mamy więcej i ta czekoladka już nie jest tak potrzebna, prawda? A druga rzecz jest taka, że zajmujemy się zupełnie czymś innym.
Tak, możemy też wyjść z tego domu, tak? Właśnie spotkać się z ludźmi, więc tutaj mamy też ten element taki społeczny, który też będzie korzystnie działał na nasze samopoczucie, więc ja generalnie jestem dużą zwolenniczką właśnie aktywności fizycznej i znowu każda skrajność będzie nam szkodzić, więc często znowu tak jak gdzieś widzę u moich pacjentów, to często są takie osoby, które też taki bardzo sztywny, skrajny sposób też podchodzą do aktywności fizycznej, czyli znowu zaczynają się
30 kilometrów biegiem.
Tak, dokładnie, ale później kończy się tym, że jest kontuzja i znowu jestem na kilka tygodni wyłączona z życia, albo po prostu po przebiegnięciu tych 30 kilometrów okazuje się, że nie schudłam. Więc po co ja mam to robić, skoro to nie przynosi efektów szybkich, takich, których ja oczekuję? Więc znowu tutaj raczej metoda małych kroków, małych zmian i wtedy mamy większe prawdopodobieństwo, że te zmiany, ta korzyść, tak, nie zniknie po chwili.
Mamy taką tutaj też naszą specjalistkę od sportu, Justyna Bolek ze Slawiki Dance, która czasem też się pojawia u nas jako gość. Mówi o jednej zawsze ważnej rzeczy. My zapomnieliśmy o najprostszej rzeczy, o spacerowaniu.
Tak.
Że wcale nie trzeba zacząć od 30-kilometrowego biegu. Tylko od tego, żeby po prostu chodzić, nawet zostawić gdzieś samochód wcześniej o jeden przystanek, bądź dwa, gdzieś po prostu się przejść, kawałek. Kiedyś ludzie cały czas chodzili, nie było samochodów, nie było tak rozwiniętej,
to jest jedna z przyczyn, dla których mamy w tej chwili też tak wiele osób z nadwagą, z otyłością. Po prostu też mniej mamy takiej spontanicznej aktywności ruchowej, a ten dostęp do jedzenia, zwłaszcza tego wysoko przetworzonego, wysokokalorycznego, praktycznie nieograniczony.
Ja ostatnio czytałam badania, że niestety, ale wzrost sprzedaży tego właśnie przetworzonego jedzenia w Polsce ciągle rośnie. No do końca 2024 roku będzie to 7% udziału w rynku spożywczym, więc to jest naprawdę bardzo dużo, bo teraz mamy około 2,5%.
Tak, ale też żyjemy w tak szybkim tempie, tak? Niby mało się ruszamy, ale bardzo dużo rzeczy dzieje się dookoła nas, więc mamy wrażenie, że pędzimy, lecimy,
nie ma czasu ugotować,
nie ma czasu tak naprawdę posiedzieć, pomyśleć, zrelaksować się i znowu dużo stresu, łatwy dostęp do jedzenia.
Jemy na stojąco, nie myślimy o tym, co jemy, ile jemy.
Dokładnie.
Jest mnóstwo takich przyczyn. Jakby ktoś chciał, to bardzo proszę. Pani Grażyna na pewno pomoże uświadomić sobie pewne rzeczy, z którymi się borykamy, jeżeli chodzi właśnie o te kłopoty z jedzeniem, a w zasadzie z otyłością już później, bo tym zajmuje się nasz gość. Grażyna Pławecka, psycholog, psychoterapeutka pracująca w zespole leczenia otyłości, była dzisiaj moim gościem. Dziękuję bardzo za wizytę.
Dziękuję bardzo.
Słuchasz podcastu programu Klapre e Pludres.